Wydawnictwo Liber Novus przedstawia Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Zagadki Fromborka. Czyta Jacek Filipczyk. Rozdział pierwszy. Po przyjeździe z nad Loary. Nowe zadanie. Kto rozwiązuje zagadki Fromborka? Pierwszy schowek pułkownika Koeniga. Trzy bezcenne monety. Podejrzana sprawa. Kim jest tajemnicza para? Co wykazało śledztwo? Sprawa o kryptonimie Dukat Łokietka. Powróciłem z Francji, gdzie spędziłem miesiąc urlopu. Zaledwie przystąpiłem do swych zwykłych zajęć w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdy wezwał mnie do siebie dyrektor Marczak, mój bezpośredni zwierzchnik. Minął już czas mej pracy w prowincjonalnych muzeach, kiedy to tylko z amatorstwa zajmowałem się rozwiązywaniem zagadek historycznych i poszukiwaniem zaginionych podczas wojny skarbów kultury. Zrezygnowano również ze mnie jako kustosza małego muzeum na wsi. Otrzymałem mieszkanie w Warszawie i etat w ministerstwie. Formalnie byłem tylko skromnym referentem w Departamencie Muzeów i Ochrony Zabytków. W rzeczywistości jednak pracowałem jako człowiek do specjalnych poruczeń. Coś w rodzaju detektywa. Nie należy oczywiście sądzić, że zajmowałem się pilnowaniem gablot lub ściganiem włamywaczy do sal muzealnych. Niestety i tacy bywają. Poruczano mi sprawy, które niekiedy zupełnie nie nosiły cech przestępstwa, a przecież mogły nasz kraj narazić na poważne straty w dziedzinie kultury. Na przykład często odwiedzałem sklepy z dziełami sztuki, interesując się zawieranymi tam transakcjami, bacząc, aby jakiś cenny zabytek, z jego ogromnej wartości niekiedy nie zdawał sobie sprawy nawet sam sprzedający, nie trafił w niepowołane ręce. Przyglądałem się również działalności różnego rodzaju handlarzy antyków i dzieł sztuki. Roboty zresztą miałem mnóstwo. Dziedzina ochrony zabytków raz po raz przynosi niespodzianki i zagadki. Kto śledzi prasę, ten chyba pamięta sensacyjne wiadomości związane z odkryciem w małym kościółku wiejskim obrazów przypisywanych sławnemu malarzowi El Greco. O odkryciu obrazów Cranacha na strychu jednego ze starych kościołów. O aferze z bezcennymi witrażami. W tych wszystkich sprawach brałem udział jako rzeczoznawca Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków. W kręgu moich zainteresowań leżały również poszukiwania zaginionych podczas wojny zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji. To wszystko chyba wyraźnie świadczy, jak różnorodne miałem zajęcia i jak wiele musiałem przeżyć przygód, o których zapewne warto będzie kiedyś napisać. Podobnie, jeśli znajdę trochę czasu, opiszę czas spędzony we Francji, dokąd pojechałem na zaproszenie Karen Petersen, córki słynnego poszukiwacza skarbów kapitana Petersena. Cały lipiec zajmowałem się wraz z Karen rozwiązywaniem tajemnic jednego z przepięknych, starych zamków nad Loarą. Przeżyliśmy mnóstwo dramatycznych i fascynujących wydarzeń, naprawdę godnych oddzielnej książki. Ale oto powróciłem już do kraju. Był 1 sierpnia i pierwszy dzień mojej pracy po urlopie. Oczekiwałem pana z niecierpliwością, powiedział mój zwierzchnik, dyrektor Marczak. Mam bowiem dla pana nowe, bardzo ważne zadanie. Domyślam się, o co chodzi, odrzekłem. O zagadki Fromborka? A skąd pan o nich wie? Przecież dopiero wczoraj przyjechał pan z Francji. Pisała o nich francuska prasa. Wszystko, co jest związane z miastem, gdzie Kopernik dokonywał swoich wielkich odkryć, interesuje cały świat. Z prawdziwą satysfakcją wezmę się do zagadek Fromborka. Dyrektor Marczak przecząco pokręcił głową. Niestety, muszę pana rozczarować. Zagadkami Fromborka już od 3 tygodni zajmuje się pański kolega, magister Pietruszka. Udało mu się odnaleźć jedną z 3 kryjówek, w których pułkownik Koenig schował zrabowane w Polsce zabytki. Odzyskaliśmy bezcenne dzieła sztuki, panie Tomaszu. I nie widzę powodu, dla którego miałbym sprawę zagadek Fromborka odbierać koledze Pietruszce i przekazywać ją panu. Nic nie słyszałem o odkryciu schowka Koeniga. Nie nadawaliśmy tej sprawie rozgłosu, I tak za dużo było szumu w związku z odnalezieniem zwłok pułkownika Koeniga i planu jego trzech kryjówek. Nie chcemy we Fromborku wścibskich dziennikarzy, ani też poszukiwaczy skarbów. Dopiero po odnalezieniu wszystkich kryjówek i wydobyciu z nich skarbów zorganizujemy konferencję prasową. A do pańskiej wiadomości podaję, jeden ze schowków został przez Pietruszkę już odkryty. Skarby są w piwnicach Muzeum Narodowego. Jeśli pan chce je obejrzeć, proszę skontaktować się z dyrektorem muzeum. Zapewne zgodzi się je panu pokazać. Chrząknąłem ze smutkiem. Niech pan nie chmyka, powiedział dyrektor Marczak. Bardzo tego nie lubię. Wiem, że między panem i magistrem Pietruszką istnieje duży antagonizm. Kolega Pietruszka niejednokrotnie żalił się, że dajemy panu do rozwiązania najciekawsze zagadki, a jego pozostawia się w cieniu, przez co nie ma on możliwości wykazania swoich talentów detektywistycznych. Wyznaję, że nawet ucieszyłem się, gdy ujawniła się sprawa zagadek Fromborka, a pan był za granicą, bo z czystym sumieniem mogłem tę sprawę przekazać koledze Pietruszce. I jestem z niego bardzo zadowolony. Odnalazł już pierwszą kryjówkę. Przyłożyłem dłoń do piersi i rzekłem uroczyście. Oświadczam panu, dyrektorze, że w ogóle nie będę się interesował zagadkami Fromborka. Kolega Pietruszka może spokojnie poświęcić się swojej pracy bez obawy, że mu wejdę w paradę. A teraz czekam na swoje zadanie. A tak, przystąpmy do dzieła, zgodził się dyrektor Marczak, otwierając swój notatnik. Jak pan wie, panie Tomaszu, mówił, uważnie śledzimy politykę zakupów prowadzoną przez poszczególne polskie muzea. I o tych zakupach staramy się mieć pełną informację, szczególnie jeśli dotyczą przedmiotów o dużej wartości. Otóż na przestrzeni minionego tygodnia aż z trzech muzeów w różnych miastach Polski otrzymałem następujące wiadomości. Muzeum K nabyło od prywatnego posiadacza srebrny denar Gnezdun Civitas. Muzeum w L nabyło denar Mieszka I. Co? Aż zerwałem się z fotela. A tak, tak, proszę pana, denar Mieszka I. I niech pan siada, panie Tomaszu, powiedział dyrektor Marczak. Niech pan siada i mocno trzyma się fotela. Bo to jeszcze nie koniec rewelacji. Muzeum w Łodzi, nieznany nam kolekcjoner, zaproponował słynny braktet jaksy. Co? Wykrzyknąłem, nie wierząc własnym uszom. Nie zerwałem się już jednak z fotela, mocno trzymając się poręczy. Tak, panie Tomaszu, ciągnął dalej dyrektor Marczak. Podzielam pańskie zdumienie. W ciągu jednego tygodnia na rynek numizmatyczny wpłynęły nagle jedne z najciekawszych i najstarszych polskich monet. Stwierdzić też muszę, że chociaż niektóre z wymienionych tu okazów ze względu na swoją rzadkość są po prostu bezcenne, sprzedający proponowali ceny niewygórowane, ale sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych za okaz. Niesłychane! Nie mogłem wciąż opanować zdumienia. Dlatego każde z wymienionych muzeów traktowało tę sprawę jako jedyną w swoim rodzaju okazję i szybko, bez specjalnych formalności, dokonywało zakupu. Dopiero tutaj, w departamencie, zbierając informacje o tych zakupach, poczuliśmy niepokój. Czy w każdym przypadku sprzedawcą była jedna i ta sama osoba? Nie. Muzeum w K kupiło denar Gnezdun Civitas od jakiegoś mężczyzny. Muzeum w L kupiło denar Mieszka I od jakiejś kobiety. Przy tego rodzaju transakcjach sporządza się rachunek, notuje dane personalne sprzedającego. Otóż to, panie Tomaszu, zbadaliśmy dość dokładnie tę sprawę. Okazało się, że sprzedający zostali podstawieni. Jak to pan rozumie? Transakcje odbywały się w sposób następujący. Najpierw był telefon do muzeum. Anonimowy człowiek proponował sprzedaż bezcennej monety i wyznaczał spotkanie w kawiarni dla obejrzenia monety. Na pytanie, skąd ma tę monetę, odpowiadał: informacji udzielać nie będę, chcecie kupić czy nie? Jeśli nie, to żegnam. Ponieważ były to wyjątkowe okazy i oferowano je stosunkowo tanio, chciało je mieć każde muzeum. Zresztą sprzedający nie musi zdradzać swych tajemnic. Może odpowiedzieć, Znalazłem monetę na strychu w starym kufrze. I kto mu udowodni, że tak nie było? Dokonywano więc formalnych transakcji. Sprzedający odbierał pieniądze, a następnie szedł na miejsce umówione z tym, kto mu powierzył monetę. Oddawał pieniądze i otrzymywał prowizję w wysokości 1000 złotych. Za każdym razem, jak wynika z opisów, które nam dali fikcyjni sprzedawcy, faktycznym sprzedawcą był ktoś inny, jakaś elegancka dama, jakiś elegancki pan. Co nie oznacza, że to nie była spółka czy szajka złożona z paru osób, powiedziałem. Oczywiście, a nawet na pewno jest to jakaś kilkuosobowa szajka. Przecież to nie może być przypadek, że w jednym tygodniu oferowano do sprzedaży aż 3 wyjątkowe okazy monet. Czy zawiadomiliście milicję? Tak, to przecież dzięki milicyjnemu śledztwu wiemy, że sprzedający monety zostali podstawieni i za ich plecami krył się ktoś inny. Ale cała ta sprawa, choć podejrzana, nie daje przecież podstaw do wszczęcia formalnego śledztwa i angażowania organów ścigania. Nie nosi ona bowiem cech przestępstwa. Każdy człowiek w Polsce ma prawo sprzedawać w muzeum czy w sklepie Desy jakieś stare, zabytkowe monety, będące w jego posiadaniu. Oczywiście nie jest w porządku, że ktoś zamiast samemu pójść do Desy lub do muzeum, wysyła tam kogoś innego i daje mu za to prowizję. Ale zawsze się może z tego wytłumaczyć, powiedzieć, że ma jeszcze wiele innych monet, a nie chciał być nagabywany przez numizmatyków. Wie pan, jak to jest ze zbieraczami. Jak się dowiedzą, że ktoś ma bogate zbiory, zaczną go nachodzić, proponować obejrzenie, wymianę, sprzedaż, kupno i tak dalej. Ten ktoś ma prawo pozostać anonimowym. I choć zachowuje się podejrzanie, przecież nie musi być przestępcą. Tym bardziej, proszę pana, że nie zgłaszano milicji, aby komukolwiek w Polsce zginęła, została skradziona lub zrabowana kolekcja starych monet. A więc okazy sprzedawane do muzeów nie pochodzą z kradzieży i dlatego nie ma podstaw do wszczęcia formalnego śledztwa. Mogły one zostać przypadkiem gdzieś znalezione. W czasie minionej wojny zginęło przecież sporo różnego rodzaju kolekcji. I należy się tylko cieszyć, że anonimowy znalazca, zamiast kryć je w jakimś schowku, oferował tak cenne okazy muzeum za niewygórowaną cenę. Może nie miał pojęcia o wartości towaru, który oferował? Nie, proszę pana. W telefonicznych rozmowach z kustoszami muzeów określał monety bardzo fachowo. Mówił, że są bezcenne, ale że orientuje się w skromnych środkach finansowych, jakimi dysponują muzea, i dlatego proponuje takie niskie ceny. Chciałby bowiem, aby te monety znalazły się w muzeach, a nie u prywatnych kolekcjonerów. W pewnym sensie to nawet bardzo uczciwe postawienie sprawy. A tak, i to głównie zdecydowało, że nie widzimy potrzeby angażowania milicji, ale właśnie panu dajemy zadanie zbadania tej historii. Zastanowiłem się chwilę. Jak mam trafić na ślad tajemniczego ktosia? Zapytałem. Wspomniałem panu, że muzeum w Łodzi otrzymało propozycję kupna braktetu Jaksy, księcia na kopanicy. Ofertę złożyła jakaś kobieta. Zaproponowała dokonanie transakcji w kawiarni Honoratka. Jutro o godzinie 20:00. Kustosz muzeum ma przyjść na spotkanie i przynieść pieniądze. Tajemnicza kobieta oświadczyła, że zna kustosza z wyglądu. Sama podejdzie do jego stolika i z nim się rozmówi. Wręczy mu monetę i odbierze pieniądze. Proponuję, żeby pan pojechał jutro do Łodzi i o wyznaczonej godzinie zjawił się w kawiarni, niezależnie od kustosza. Obejrzy pan sobie tę panią, no a reszta już należy do pana. Transakcja ma być dokonana? O tak, przecież to bezcenna moneta, a chcę za nią tylko 30 000 złotych. W tej sprawie nadaję kryptonim... W tym momencie na biurku dyrektora Marczaka odezwał się telefon. Tak, słucham, tu Marczak, powiedział w słuchawkę. Po dłuższej chwili na jego twarzy odmalował się wyraz bezbrzeżnego zdumienia. Potem dyrektor Marczak krzyknął do telefonu. Co takiego? Chce mi pani sprzedać złoty dukat Łokietka? Ależ to chyba żart. Nie istnieje drugi egzemplarz tego dukata. Co takiego? Pani twierdzi, że pani ma drugi egzemplarz? Na czoło dyrektora Marczaka wystąpiły drobne kropelki potu, a palce tak miał mocno zaciśnięte na słuchawce, że aż zbielały. – Proszę pani, przystaję na każde warunki – zawołał do telefonu. – Proszę powiedzieć, gdzie i kiedy możemy się spotkać? – Tak, przyniosę pieniądze. – Ale pani musi najpierw pokazać mi tę monetę. – Ja pani nie wierzę. Nie istnieje drugi egzemplarz dukata Władysława Łokietka. – Co? – Pani jeszcze do mnie zadzwoni? – Halo, halo – wołał do telefonu dyrektor Marczak. Ale wołał na próżno. Kobieta, która dzwoniła, odłożyła słuchawkę. Dyrektor Marczak długą chwilę siedział w fotelu za swoim biurkiem. A potem powiedział do mnie cicho, jakby mu sił brakowało. Tej sprawie nadaje kryptonim Dukat Łokietka. I dodał błagalnie: Panie Tomaszu, w panu moja cała nadzieja.